Polskie Radio USA. Nadajemy codziennie na 11.60 AM i 15.20 AM. Dzwońcie na antenę 1-800-962-1160.
Słuchacie Państwo audycji Realna Nadzieja. To program o nadziei, o tym, że warto ją mieć. Nasze życie praktycznie codziennie narażone jest na smutek, rozczarowanie, samotność. Jednak nie musi ono takim być. Przed nami ciekawe historie, wywiady, refleksje, dobra muzyka. A wszystko to, by pokazać, że jest nadzieja. Realna nadzieja. Zapraszamy.
Dzień dobry Państwu. Na zewnątrz pada szary dzień, ale nadzieja jest zawsze realna nadzieja. Witamy Państwa w programie Realna Nadzieja. Co tydzień wita się z Państwem Jacek Jerszyna oraz
Marek Sikora. Podajemy od razu Państwu numer telefonu do nas, pod który możecie do nas dzwonić, kontaktować się z nami. I dzwońcie do nas z Waszymi uwagami, pytaniami, prośbami o modlitwę, czy też jeśli macie problem, którym chcielibyście się podzielić. I ten numer to 718-710-3144, 718-710-3144.
Przypominamy również, że audycja Realna Nadzieja jest autorskim projektem międzywyznaniowej Fundacji Polonia z Jezusem. Naszą fundację tworzą ludzie, którzy swoją postawą oddania Jezusowi Chrystusowi pragną pozytywnie wpływać na rodziny, przyjaciół, Polonię, kraje, które nas ugościły. Więcej informacji o naszej działalności, wiele innych ciekawych materiałów, w tym archiwalne audycje, artykuły, muzyka i klipy filmowe, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej poloniazjezusem.com. poloniazjezusem.com.
Mamy też dla Państwa wyjątkowe zaproszenie. Otóż w dniach 10 i 11 marca organizujemy spotkania autorskie z pisarką, która nazywa się Kitty Chapel. I spotkania będą zarówno w New Jersey, jak i w Nowym Jorku. Kitty Chapel jest uznaną i nagradzaną autorką wielu książek. I po polsku została wydana jej książka pod tytułem Mogę wybaczyć, jeśli tylko chcę. I tą książkę możecie Państwo nabyć w naszej księgarni. Historia Kitty to opowieść o strachu, nienawiści, żalu, ale też o tym, jak przebaczać i cieszyć się wolnością. Serdecznie polecamy te spotkania z Kitty. Zatem spotkanie w New Jersey odbędzie się w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark 10 marca o godzinie 10.30. Będzie to spotkanie dla kobiet. Kitty spotka się z kobietami. Tam oczywiście to spotkanie będzie tłumaczone na język polski, także zapraszamy 10 marca na 10.30 do Clark. A ogólne spotkanie dla wszystkich odbędzie się natomiast w Nowym Jorku w budynku Armii Zbawienia na Ridgewood i adres podaje, to jest 6923 Cypress Hills Street. To jest zaraz obok Polskiego Banku, niedaleko Fresh Pond Road na Ridgewood. I na oba spotkania jestem wolny, serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz podaję 10 marzec New Jersey w Clark o 10.30 i 11 marzec niedziela w Armii Zbawienia na Ridgewood. Serdecznie zapraszamy Państwa.
Zresztą może wspomnę, że wszystkie te informacje możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, a również na naszej stronie na Facebooku. Także jeżeli nie zdążyliście zanotować adresów, godzin, zapraszam na tą stronę. A przejdźmy teraz do dzisiejszej audycji. Jak co tydzień poruszamy tematy dotyczące życia, Boga, Pisma Świętego. W ostatniej naszej audycji mówiliśmy o tym, że Pismo Święte jest przewodnikiem do każdej strefy życia. Między innymi wypowiada się w kwestii wychowania dzieci i dzisiaj temu zagadnieniu będzie poświęcona nasza audycja i następna. Dzisiaj skupimy się głównie na miłości ojcowskiej.
I proszę Państwa, nie jest przypadkiem, że wybraliśmy taki temat na naszą audycję. Otóż, jak być może Państwo orientujecie się, w Polsce to zagadnienie jest obecnie szeroko dyskutowane, a to ze względu na ustawę wprowadzającą zakaz cielesnego karania dzieci, jaka jest przygotowywana przez polski Sejm. I za chwilę o tym więcej powiemy, jak również czy ta ustawa nie stoi przypadkiem w sprzeczności z Pismem Świętym albo odwrotnie. Ale zanim o tym porozmawiamy, zapraszamy teraz Państwa do posłuchania reportażu, który będzie wprowadzeniem do naszej dzisiejszej dyskusji, też do dyskusji, jaką będziemy za tydzień prowadzić na antenie naszego programu. I reportaż pod tytułem Uczę się miłości od dzieci został przygotowany przez naszych partnerów z Fundacji Głos Ewangelii. Teraz zapraszam do wysłuchania tego materiału.
Uczę się miłości od dzieci. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
No ja w sumie wychowałem się w jakimś takim domu, gdzie Biblia była na okrągło, może na codziennym porządku. Rodzice nawrócili się, kiedy miałem 2 lata. W sumie pierwsza była mama, potem tato i tak zaczęło się chrześcijaństwo w sumie w naszym domu.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie.
Rodzice nie mieli czasu zbytnio dla nas, więc zamykali nas w domu, zamykali drzwi, pokój. I wychodzili do pracy i zostawałem sam z siostrą. Miałem, nie wiem, 3 lata, siostra rok starsza w sumie i takie maluchy w domu. Miałem zostawiony nocnik w pokoju, jakąś szklankę wody czy coś i pamiętam, czy nam śmierdziało czy coś, to na początku za wersalkę, żeby nie było widać. Potem, żeby już w ogóle nam nie śmierdziało, to po prostu wpadliśmy na pomysł, że otworzymy okno i wywalamy to za okno, nie? I za każdym razem jakieś coś nowego i za każdym razem po prostu dostawaliśmy lanie i z wiekiem coraz bardziej. I pamiętam, moja siostra coś zrobiła przy automacie, bo skończyło się pranie chyba. I otworzyła tą pralkę, bo chciała pomóc mamie i wywiesić, tylko akurat jeszcze woda się chyba nie spuściła i wylała tą wszystką wodę na łazienkę. Zalaliśmy sąsiadów i po prostu tata związał mi ręce, związał jej, rozebrał nas do naga i przyłożył przez krzesło, przywiązał ją do jednego krzesła. Ja czekałem na swoją kolej. Po prostu tak długo dostawała lanie i to do czepaczką do dywanu, taką metalową. Aż po prostu, w sumie chyba, aż do momentu, kiedy ojciec się zmęczył. I przychodziła kolej na mnie. To samo. I kiedy już dostaliśmy, siedziałem w pokoju, płakałem. Nie umiałem ani usiąść, ani położyć się. Po prostu każdy ruch sprawiał ból. I siedziałem z siostrą i płakaliśmy, patrząc na siebie, praktycznie siedząc nago naprzeciw siebie i trudno było zrozumieć, dlaczego tak jest.
Ojcze nasz, który jesteś.
Pamiętam, jako dzieciak już miałem te 7-8 lat, już nienawidziłem własnego ojca. Powiedziałem, że go zabiję i tak pocieszałem siostrę i sam siebie. Nie liczyłem się w ogóle to, co ja czuję, to, co ja myślę, to, co przeżywam. W ogóle rodzice ze mną na ten temat nie rozmawiali, jakie problemy mam. Mama się tylko pytała, czy byłem w szkole zazwyczaj i to wszystko. I chodziłem do szkoły, zawsze smutny, zawsze z głową spuszczoną w dół. Nikt ze mną nie rozmawiał, koledzy się ze mnie naśmiewali, bo ciągle nie rozbierałem się na WF-ie. Ciągle ograniczone ruchy, bo mnie coś bolało. Nienawidziłem za to Boga, nienawidziłem za to rodziców, ponieważ zmuszali mnie do tego, żebym chodził do innego kościoła. Tam nie widziałem dobrego obrazu, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, bo były wiele sprzeczności. Chodziłem do innego kościoła, gdzie mówiono dużo o Bogu, o miłości, o tym, co powinnamy być, a w domu co innego, bo mój ojciec wygłaszał jakieś przemowy, jakieś kazania, które były często sprzeczne z tym, co się działo w domu i strasznie czym byłem starszym, tym bardziej rozumiałem i byłem z tym taki wkurzony, zdenerwowany zawsze na niego, nawet nie chciałem słuchać. Rysowałem po prostu na kartce sobie, siedząc w ławce. I tak powstał mój własny świat.
Święci imię Twoje.
Niech się święci.
Święci imię Twoje. Święci imię Twoje. Przyjdź.
Doszło do takiego momentu, gdzie siedząc w pokoju, nie ruszając się z miejsca, zacząłem się przemieszczać w inne otoczenie. Świat marzeń, świat bez przemocy, bez rodziców, świat dzieci. Ogród pełen ciekawych kwiatków, zwierząt, których nigdy na oczy nie widziałem i ludzi, którzy tak naprawdę nie byli ludźmi. Dziwne postacie, z którymi rozmawiałem, które mi pomagały i powiedzieli, że będę zawsze z nimi szczęśliwy. Tylko nie wracaj do tego, nie wracaj do rodziców. Mijały lata, coraz dalej posuwałem się w tym wszystkim i jedynym źródłem takiego spokoju to był cmentarz dla mnie. Szedłem na cmentarz i spacerowałem między tymi grobami. Ze spuszczoną głową spoglądałem na te wszystkie groby, na te krzyże. I to był mój spokój. Kładłem się obok grobów albo na grobie, na jakiejś płycie, przytulałem się do krzyża i leżałem. I potrafiłem tak leżeć nawet do 4 nad ranem. To było takie moje miejsce, gdzie spędzałem czas. I te groby, te osoby, które były chowane w tych grobach, ze mną rozmawiały i ze mną siedziały. I mogliśmy rozmawiać o tym, jak jest lepiej nie być człowiekiem, jak jest lepiej być duchem. I nie mając przyjaciół, potem i rodziców, nie liczyli się dla mnie. Mając 16 lat musiałem po prostu wynosić się szybko z domu, bo nienawidziłem własnych rodziców do tego stopnia, że ciągle na mnie krzyczeli, mama różnymi przedmiotami we mnie rzucała. Mając 16 lat, rodzice nadal próbowali mnie bić i różnymi przedmiotami. Nie wchodził w grę pas, nigdy nie wchodził w grę, nie wiem, jakiś rzemek, jak to niektórzy dostają. Ja dostawałem kijem, rurą metalową, młotkiem. A najczęściej ojciec mną rzucał jak szmatą po ścianach.
Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje.
Niech przyjdzie królestwo Twoje.
Przyjdź królestwo Twoje. Bądź.
Zamieszkałem w Katowicach na stacji. Poszedłem do takiej szkoły integracyjnej, gdzie mogłem się uczyć z głuchoniemymi. I żebym miał co jeść, musiałem po szkole iść do pracy. Więc pracowałem w nocy w drukarni. Potrafiłem całą noc pracować w drukarni, rano iść do szkoły. Nie dostałem grosza po prostu od nich, ani żadnej takiej... Nie dzwoniłem do nich, ani oni do mnie. Nie rozmawialiśmy w ogóle. Do pewnego momentu, kiedy z przepracowania, ponieważ pracowałem w 3 miejscach potem naraz, żeby sobie dać radę, w takiej firmie telekomunikacyjnej w ciągu dnia po szkole, do wieczora i wieczorem w drukarni. Kiedy wracałem na weekend jeszcze dyżur, to u takiego Amerykanina w ogrodzie pracowałem, żeby mieć pieniądze na chleb, na to, żeby się ubrać. na szkołę czy na coś tam jeszcze. I pewnego dnia po prostu w pracy straciłem przytomność i przewróciłem się z wycieńczenia po prostu. Straciłem przytomność i wylądowałem w Rybniku, w szpitalu, na neurologii. Było podejrzenie padaczki u mnie i leżałem miesiąc czasu w tym szpitalu. Nikt o tym nie wiedział, nie przyjechał, nikt mnie odwiedzić. A byłem zaledwie 10 km od rodzinnego domu. Badania przebiegały dalej i zrobili mi punkcję kręgosłupa, ponieważ nie wiedzieli, co zrobić. Nie miałem nawet 18 lat. Zgoda rodziców jest potrzebna. Gdzie masz rodziców? Nikt do ciebie nie przychodzi. I trzeba było zadzwonić do domu, żeby ktoś przyjechał podpisać zgodę na przeprowadzenie punkcji kręgosłupa. I wtedy przyjechała mama, podpisała. Nawet nie widziałem się z nią i pojechałem z powrotem. Zostałem ze świstkiem kartki podpisanym przez nią. Wykonali mi tą punkcję i mnie sparaliżowało.
Bądź wola twoja.
Niech twoja wola spełni się na ziemi tak,
jak i na ziemi.
Długo mnie potem z tego wyciągali, no ale wróciłem do domu i wpadłem w taki jakby trans myśli. Cały czas myślałem o śmierci. Myślałem, że lepsze jest umrzeć niż żyć na tym świecie, bo bez sensu tak cierpieć. Kiedy siedziałem w parku na ławce, to przykrość mi sprawiało to, kiedy widziałem ojca idącego na spacer z dzieckiem za rękę. Żal mi było tego, że ja nie mam takiego ojca. Rozdarcie w sercu było tak wielkie, że nie widziałem nic innego, tylko to, żeby umrzeć i mieć spokój. Bóg, miałem go gdzieś. Powiedziałem, kiedy tam dotrę, ciebie też zabiję. Usiadłem w domu na dywanie i z tym swoim przyjacielem, moim duchem, wyciągnął kostki do gry, zrobił biznes i zacząłem grać o własne życie. Raz on, raz ja. Kiedy wypadnie 1, 2, 3, będę żył. 4, 5, 6, umieram. I za każdym razem wszystko wypadało.
Nie wódź nas na pokusze.
I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie.
W pewnym momencie telefon zadzwonił. Pierwszy raz w życiu przestraszyłem się tak telefonu, że się przewróciłem. Gordon do mnie dzwoni i się pyta, Kamil, co słychać? A ja, o, jak fajnie zadzwonić tutaj, ten, to, tam. I słyszę radość w moim głosie. Mówię, cieszę się, że słyszę, że się śmiejesz, że się cieszysz. No. Ja po prostu stałem na dachu wieżowca w Katowicach z pętlą na szyi przywiązaną do jakiegoś komina i przy pasie miałem przypięte 3 granaty kupione od Rusków gdzieś tam w bocznych uliczkach Katowic. Zapłaciłem za to fortunę. I stałem, chciałem wyskoczyć z tego dachu, eksplodując w powietrzu i żeby nikt się do mnie nie zbliżył, żeby mnie nie uratowali. Chciałem zademonstrować swoją nienawiść, swój ból, krzyk, który krzyczał we mnie i żeby ludzie zapamiętali mnie, kim byłem. Pewnie bym uszkolił ten budynek i w ten sposób był znak po mnie. Gordon zadzwonił do pastora. Zaczęli ze mną co... Telefon miałem przy sobie, cały czas ze mną polinizowali. Byłem na tym dachu, oni przez telefon szukali mnie. I różnych argumentów używali, żeby mnie ściągnąć na ziemię, żebym przyjechał do nich i porozmawiamy. Trwało to kilka godzin i... Pamiętam, chyba jedynym argumentem, jaki w końcu padł, to był: my jesteśmy twoimi przyjaciółmi i chcemy tobie pomóc. Ponieważ ja czułem, że nie mam przyjaciół. Nie mam bliskiej osoby, z którą bym mógł szczerze porozmawiać o tym, co przeżywam. Przekonali mnie tym argumentem i schowałem tą linę, te granaty w szkolnej szafce i pojechałem do Michała.
Słuchaliście Państwo pierwszej części reportażu pod tytułem Uczę się miłości od dzieci. Na drugą część zapraszamy za tydzień w naszej audycji o 4:30. Dowiedzcie się Państwo, jakie były losy naszego bohatera. Przypominamy, telefon do studia to jest 718-710-3144, 718-710-3144. Dzwońcie do nas Państwo po zakończeniu naszej audycji z Waszymi uwagami, problemami, prośbami modlitewnymi. Pod ten telefon też można dzwonić w ciągu tygodnia, on jest też aktualny. Jacku, co myślisz o sytuacji, jaka panowała w tej rodzinie tego bohatera, tego reportażu?
No, ten reportaż mnie zszokował, jak słuchałem go pierwszy raz i teraz zresztą dalej tak jest. Bohater mówi, że od drugiego roku życia rodzice chodzili, jego drugiego roku życia, rodzice chodzili do kościoła, gdzie poznawali Biblię, ale jak widać postępowali jak ludzie niewierzący. Być może ojciec myślał, że działa w imię tego wersetu w Księdze Przypowieści z Biblii właśnie, który mówi, że w sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd. Ale rozbieranie małych dzieci do naga, bicie ich trzepaczką aż do utraty sił dorosłego mężczyzny nie jest niczym innym jak znęcaniem się. Takie postępowanie kategorycznie potępiamy. Ono nie ma nic wspólnego z tym, co Biblia uczy. To tylko pozorne posłuszeństwo słowom Biblii.
To prawda, że kary cielesne, jakie stosował ojciec bohatera tego reportażu, można określić za bestialskie i w takim przypadku ustawa przygotowywana przez polski Sejm chroniłaby dzieci, które są w ten sposób krzywdzone, ale z drugiej strony co zrobić z nauczaniem Pisma Świętego, które zachęca do... które nie zachęca, aby znęcać się nad dziećmi, ale dopuszcza stosowanie dyscypliny względem dzieci.
Myślę, że umiarkowana kara cielesna jest dopuszczalna, ale trzeba być konsekwentnym i dostosować kary i metody wychowawcze do wieku. Tutaj słyszałem dobre nauczanie w Harvest Bible Chapel pastora Jamesa McDonalda, który na podstawie różnych materiałów, głównie Biblii, ale mówi, że jest miejsce na taką karę cielesną, jaką właśnie tak zwaną rózgę od 2 do 8 roku życia. Potem to jest ostrzeżenie, mocne zgromienie twarzą w twarz, które wywoła u dziecka dalszą obawę o konsekwencje.
Chodzi o spojrzenie, nie?
Spojrzenie i spojrzenie, podniesiony głos. A starszych dzieci, powiedzmy od 6 do 12 roku życia, to zabranie wolności, w tego typu brak pozwolenia na wyjście z domu i danie im obowiązków domowych. Tutaj akurat też ten epizod opisany na początku reportażu, gdy siostra naszego bohatera została ukarana za rozlanie wody z pralki po tym, jak chciała pomóc mamie, jest nie do pomyślenia. Nie karzemy dzieci za to, że coś chciały dobrze zrobić, że popełniły błąd, tylko karzemy je za bunt i nieposłuszeństwo.
Dokładnie. I Biblia mówi o umiarze, nie mówi o tym, żeby znęcać się nad dziećmi, ale Biblia mówi o umiarze. To można takie porównanie zrobić, że przecież Biblia też, czy Pismo Święte nie zabrania picia alkoholu, ale stanowczo stwierdza, że mamy się alkoholem nie upijać. Też mówi o stosowaniu rózgi przysłowiowej dla dzieci, ale też mówi w innym miejscu, aby nie rozgoryczać, czy nie doprowadzać dzieci do upadku, czyli nie stosować przesady. Ja mam moi znajomi, którzy którzy w złości czy gniewie postanowili, że nigdy w złości czy gniewie nie będą karali swoich dzieci, kiedy na przykład dziecko jest nieposłuszne i wyprowadzi z równowagi swoich rodziców. Oni proszą, żeby dziecko szło do swojego pokoju i tam posiedziało przez jakiś czas. To jest też ten czas dla rodziców, że oni mogą się uspokoić. Dopiero później ze swoimi dziećmi rozmawiają na podstawie tego, o tym, co się stało. Podsumowując naszą audycję, już nam się czas kończy. Zapraszamy Państwa oczywiście za tydzień, będziemy kontynuowali ten temat, ale do czego dzisiaj moglibyśmy zachęcić naszych słuchaczy, którzy mają dzieci, bez względu na to, czy to są dorosłe, czy małe dzieci?
No, z mojej doświadczenia mam trójkę synów, już dwóch dorosłych, trzeci dojrzewających, a zapraszam i sugerowałbym takie rzeczy. Jak najczęściej jeść wspólne posiłki jako rodzina, zachęcam do wspólnej modlitwy, do wyznaczenia granic zachowania przez rodziców i bycia w tym konsekwentnym, wyznaczania obowiązków domowych dostosowanych do wieku, też kontakt fizyczny, obejmowanie dzieci, mówienie im, że je kochamy. I także bardzo ważne jest to, żeby być sprawiedliwym, jeżeli mamy więcej niż jedno dziecko, żeby nie faworyzować jednego. Tutaj akurat mamy świetne przykłady biblijne, jak się odbija faworyzowanie dzieci. Przykład Jakuba z Józefem i Dawida rozpuszczającego Absaloma.
A jeśli wasze dzieci, drodzy słuchacze, drodzy ojcowie, drogie mamy, są w Polsce, poza granicami, nie macie z nimi kontaktu, chwytajcie za telefon, dzwońcie, mówcie swoim dzieciom, że ich kochacie, że chcecie z nimi otrzymywać relacje. Relacje to jest coś więcej niż finanse. Na tym kończymy i zapraszamy za tydzień. Dzwońcie do nas, jeśli macie pytania odnośnie tego programu, 718 710 3144, 718 710 3144. My się z Państwem żegnamy. Do zobaczenia.
Jak jest cudowny Ojca dom. Dzisiaj jeszcze tego nie wiem, ale w słowa Jego wierzę. Chcę kiedyś z Tobą mieszkać tam i oglądać nowe niebo, nową ziemię, wszystko nowe. Ziemi robić mam. Będę modlił się do Ciebie, będę myślał wciąż o Tobie, Jezu, chcę. Tak jak drzewo owoc dać, owoc miły Tobie, Panie.